Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj, 6 marca, przypada Europejski Dzień Logopedy. Obchodzony jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Święto ma na celu zachęcenie rodziców, aby nie zwlekali z konsultacją u specjalisty dziecka, które ma problem z mówieniem. Ale czy tylko o dzieci chodzi? Proszę Państwa, nad tymi zagadnieniami zastanowimy się dzisiaj w naszej rozmowie, do której zaprosiłam panią dr Agnieszkę Kuskowską, adiunkta, pracownika Zakładu Pedagogiki i Kształcenia Pedagogicznego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, logopedę, pedagoga specjalnego, pedagoga przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Dzień dobry, witam panią bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa.
A jest z nami również pan dr Daniel Bartosiewicz, adiunkt, pracownik Zakładu Pedagogiki i Kształcenia Pedagogicznego, językoznawca zajmujący się dydaktyką języka w szkole oraz lingwistyką tekstu. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry państwu.
To tyle, jeśli chodzi o prezentację naszych gości. Przejdziemy już do naszego tematu, mianowicie problemy związane z mową. Proszę państwa, przychodzi rodzic z dzieckiem do gabinetu, rzadziej osoba dorosła. Jak spojrzeć na dziecko, jak zdiagnozować problem? Czy jest to trudne zadanie, pani doktor?
No, nie zawsze jest to do końca łatwe zadanie. Z różnymi problemami przychodzą rodzice, dzieci, młodzież, no i tak jak pani wspomniała, ludzie dorośli. Ale przede wszystkim zaczyna się od wywiadu, od dowiedzenia się, z jakim ktoś problemem do nas przyszedł, co sprawia mu kłopot, trudność, albo nad czym się zastanawia. No i przede wszystkim robimy wywiad. Ten wywiad bardzo często jest takim poszerzonym wywiadem. Pytamy o to, jak wyglądał przebieg w ogóle rozwoju mowy człowieka, danej osoby, jak się rozwijał ten język od wczesnego dzieciństwa, w zasadzie już od urodzenia, czy się nie pojawiły jakieś problemy zdrowotne. I właśnie dopytujemy też o rozwój psychofizyczny, psychoruchowy. Pytamy o różnego rodzaju choroby, zdarzenia losowe. Dopytujemy o to, czy ktoś przechodził jakieś specyficzne choroby, czy się leczył, chociażby na przykład nie miał problemów ze słuchem. Oczywiście, jeżeli ma również ze sobą badania, to też mamy możliwość wtedy wglądu w te badania i porozmawiania właśnie nad zastanowienie się nad zagadnieniami, z którymi przyszedł, z którymi ma problem i znalezienia przyczyn tego problemu. Oczywiście dopytujemy również o różnego rodzaju badania psychologiczne, jeżeli są dostępne. No a potem przechodzimy sami do badania. No i oczywiście badamy tą mowę, staramy się zbadać dość szeroko. Zaczynamy od sprawności wszelakich aparatów, które uczestniczą w mówieniu, czyli sprawdzamy aparat oddechowy, fonacyjny, artykulacyjny, jego budowę, sprawność. No a potem sprawdzamy, jak ktoś komunikuje się językowo.
Rozumiem, pani doktor, że im młodsze dziecko, tym bardziej zabawowa forma
oczywiście
tego sprawdzenia.
Tak. To z maluchami każdy, kto ma oczywiście kontakt z małymi dziećmi, takimi przedszkolakami, to doskonale wie, że tutaj trzeba przede wszystkim tej formy zabawowej używać, no bo inaczej się nie dogadamy. Potem w terapii tak samo. Z dorosłymi pewnie trochę łatwiej to jest, bo dokładniej opiszą, o co im chodzi, z czym jest kłopot. Tutaj u dzieci czasami my musimy po prostu postarać się odkryć, co jest tą trudnością, tym kłopotem. No i czasami też wysyłamy jeszcze do różnych specjalistów na konsultacje, żeby sprawdzić, co oni myślą, co zauważyli, co widać w jakichś badaniach. No i potem oczywiście, jak sprawdzimy, też mówiłam jeszcze tą mowę pod kątem i słownictwa, i gramatyki, no i artykulacji oczywiście, no to staramy się postawić diagnozę. Nie zawsze da się ją od razu bardzo szybko postawić, bo to związane jest z przebiegiem rozwoju dziecka. Trzeba je czasami trochę dłużej poobserwować, no właśnie mieć więcej danych, informacji od innych osób, które też badają dziecko, czy zbadają nam dziecko. I dopiero wtedy czasami, ta diagnoza czasami bywa trochę dłużej prowadzona i trochę dłużej trwa postawienie ostatecznej diagnozy. Natomiast staramy się oczywiście jak najszybciej pomagać dziecku, zlikwidować przyczyny, na ile jest to możliwe. Na przykład chociażby, jeżeli ktoś ma nieprawidłowy zgryz. Nie zawsze to utrudnia tą artykulację, ale czasami rzeczywiście sprzyja na przykład seplenieniom, więc zanim jednak ten zgryz wróci do normy, to troszeczkę trwa. No ale oczywiście można rozpocząć różnego rodzaju już zajęcia, ćwiczenia i starać się pomóc osobie jak najszybciej.
O tym właśnie, jak długo trwa terapia i na ile możemy pomóc osobie, porozmawiamy pani doktor za chwileczkę. Chciałabym się teraz zwrócić na moment do pana doktora Daniela Bartosiewicza. Panie doktorze, czy zaburzenia mowy są problemem? kiedyś, tak szczerze mówiąc, ileś dekad temu, nie mówiło się o tym za bardzo, a teraz mam wrażenie, że wszyscy korzystają, no kolokwialnie oczywiście wszyscy, z porad logopedów, czy też z terapii logopedycznej. Czy mamy dużo problemów z zaburzeniami mowy?
Pamiętam czasy, kiedy ja chodziłem do szkoły i w klasie zdarzały się osoby, które miały problemy, jakieś trudności z umiejętnością czytania, pisania, wysławiania się. Wtedy mówiono krótko, że jestem leniem, że nie chcę się uczyć, lepiej mu tam, gdzie trzeba pomóc, czyli był pas i tym podobne prawa człowieka wówczas. I tak sprawę rozwiązywano. A to, że się zmieniło nastawienie społeczeństwa, to jest efekt rozwoju nauki. A więc językoznawstwa, medycyny, nauk pedagogicznych, że dziś na te problemy patrzymy inaczej. I też jest przekonanie, że jest to jakaś przesada ze strony rodziców na przykład, którzy dostrzegają problemy w mówieniu i pisaniu, a zwłaszcza w starszym wieku szkolnym, kiedy zbliżają się egzaminy. Dziś to już nie jest aż tak eksponowane, są kryteria oceny i one to normują jakoś. Problem jest. I ten problem na pewno dotykać będzie coraz większej liczby dzieci. Co jest przyczyną tych problemów? Można by się zastanowić. Niewątpliwie są to tak zwane sprawy ontogenetyczne, czyli pojedyncza osoba, jednostka ma kłopot. To wynika z pewnych fizycznych uwarunkowań, pewnych wad rozwojowych, ale dziś notujemy problemy związane z komunikacją językową, z nawiązywaniem kontaktu z drugim człowiekiem.
No panie doktorze, no przechodzimy do pisma obrazkowego tak naprawdę, posługując się telefonami.
Oczywiście i to właśnie chciałem podkreślić. To nie jest tak, że dziecko sobie patrzy w ten telefon i nic z tego nie wynika. W pewnym momencie ono komunikuje się z telefonem. Człowiek, żeby się porozumieć, musi mówić do drugiego człowieka. Ja mówię do ciebie, ty mówisz do mnie. Oczywiście zachowując pewne zasady, że to taki schemat komunikacyjny jest ja to ja, ty to ty, ja to nie ty, ty to nie ja, ale potrzebny jest drugi człowiek. Czy to będzie matka, ojciec, kolega. Zauważyliśmy to w tym czasie, kiedy mieliśmy z uwagi na pandemię nauczanie zdalne. Brak kontaktu. Ale w tym momencie, kiedy ja się gapię w ekran, mówiąc kolokwialnie, nie używam narządów mowy. I one, zwłaszcza w wieku powiedzmy 3-6 lat, nie wykształcają się należycie. Nie pracuje język, nie emituje się odpowiednio głosu, bo jak tu do ekranu mówić? Dlatego też z przerażeniem nieraz patrzę na wygodnictwo rodziców, którzy na przykład widziałem takie sceny w restauracjach, jedzą sobie obiad, dziecko oczywiście klasyczny niejadek, nic nie chce, nic mu nie smakuje, no to postawimy mu telefon, niech się patrzy na filmik i w tym czasie konsumuje. Ale też dzieje się tak często w domu. I to jest jedna dziś z przyczyn, że nagle te wady wymowy pojawiają się coraz częściej. To nie jest tak, że nagle społeczeństwo jest chore. Ono na własne życzenie jakby te choroby zaprasza do siebie.
Bo gdyby rodzic szczebiotał sobie z tym dzieciaczkiem, ależ prawda, tak, ilość tak, odpowiednią godzin, to dziecko cały czas by pracowało.
Tak. Ja nie byłem nigdy mamą,
ale, był
ale
pan
przecież
doktor,
wiem,
tatą?
Jak ważne jest to, że często mamy do dziecka mówią, rozmawiają z nim. Ten niemowlak nawet niewiele rozumie, on oczywiście odbiera to wszystko spontanicznie, tak sensorycznie, ale one do niego jakoś tam mówią. I on przez analogię, bo pomijam kwestię kompetencji językowej, która jest wrodzona, ale ono poprzez analogię, przez porównanie nabywa słów, zaczyna odpowiadać i kształci w sobie w ten sposób i zdolność porozumiewania się, a równocześnie ta fizykalna strona wykształca, pracuje nad narządami mowy.
Przepraszam, że dodam, że jeszcze słuch fonematyczny dzięki temu się kształtuje. Bez tego nawet nie ma mowy, jeżeli nie mamy kontaktu z językiem, żeby nam się słuch, ten odpowiedział właśnie za mowę, nie to, że słyszymy, że coś puka, stuka, że pies szczeka, tylko właśnie te dźwięki mowy kształtują się nam i umiemy je rozpoznawać, no to właśnie słuch fonematyczny. To, o czym pan doktor mówi, kształtuje się od urodzenia.
Jest pewna różnica słyszeć, a słuchać. Słyszę dźwięki, ale słucham i zaczynam to, co słyszę, rozumieć. To jest ta druga strona. I to niestety się pogłębia. Otrzymuję takie czasami informacje od nauczycieli, od osób zajmujących się problemami logopedycznymi, że to jest jedna z ważniejszych dziś przyczyn.
Panie doktorze, czy pokusi pan się o ocenę, do czego my dojdziemy w takim razie, jeśli pozwolimy dzieciom, młodzieży na tak długie godziny korzystania z urządzeń elektronicznych? Przestaniemy mówić?
Pomijając stronę fonetyczną, dotyczącą już samych wad wymowy, to przede wszystkim zaburza nam się proces komunikacji.
No właśnie.
Zaburzają się relacje interpersonalne. Stajemy się zamknięci w sobie. Dziecko jest wycofane, nie umie nawiązać kontaktu, nie wie jak się odezwać, nie wie jak wyartykułować pewne dźwięki, a często naśladuje to, co jest w otoczeniu. Ostatnio w fonetyce pojawił się taki termin cerebrytyzacja albo celebrytyzacja. Otóż jest to naśladowanie dźwięków, które emitują youtuberzy, influencerzy i kto tam jeszcze. I proszę się wsłuchać czasami, jak nawet uczennice, zwłaszcza starszych klas szkoły podstawowej, nie mówią się, tylko mówią się, miłość. Naśladują powszechne zjawisko, które przejawia się właśnie w różnego rodzaju sytuacjach, kiedy te osoby mówią. Bo wydaje się, że to jest takie uwznioślające, że to jest takie zwracające uwagę na mnie. W rzeczywistości jest to błędna wymowa. Tu przede wszystkim największe zagrożenie, jakie widzę, to oczywiście zakłócenia w procesie komunikacji. I to między różnymi osobami, i rówieśnicy, i rodzice, i szereg różnych innych okoliczności.
A to oczywiście powoduje kolejne problemy wychowawcze, no i tak, związane oczywiście z tym później konsekwencje. Ale za to ci młodzi ludzie doskonale czują się w sieci, czują się bezkarni też, odważają się prześladować innych, zachowywać niewłaściwie, ponieważ no, w tej sieci to życie ich się toczy. Tak to bym powiedziała kolokwialnie. To jest też
problem
jest niebezpieczne,
szerszy.
Prawda?
To jest problem szerszy. Nie tylko logopedyczny czy językoznawczy, to jest problem etyczny, to jest problem społeczny, właśnie owo poczucie bezkarności. To się przede wszystkim uwidacznia w niepohamowanym używaniu wulgaryzmów, w skrótach myślowych, że zamiast wyrażać emocje, nazywać je, to używam emotikonów, ale to już jest zupełnie inna historia i ona dotyczy nie tylko chyba dzieci, którzy nas interesują, ale i całego społeczeństwa.
Czyli wszyscy żyjemy według zasad nara, pozdro i tyle.
No
mamy
i skrótów
do powiedzenia.
Chyba też można zobaczyć w tych wszystkich SMS-ach czy innych pisanych drogą właśnie takich środków formy pisanej, że zmienia się też forma w ogóle pisana. Nie używa się przecinków, nie używa się znaków diakrytycznych, nie ma tych przecinków, ogonków, kropek. Wyrazy czasami nawet trudno odczytać jest tekst, bo to się wszystko tak niestarannie zapisuje, że nie do końca czasami wiadomo o co chodzi.
Na szczęście państwa wysoko rozwinięte, na przykład skandynawskie, odchodzą już od tych tabletów, komputerów i powracają do pisania, szczególnie w młodszych klasach. I to jest optymistyczne. U nas w Polsce jeszcze nie doszliśmy do momentu, że każde dziecko w szkole ma tablet, a więc jest nadzieja na to, że dzieci będą uczyły się pisać. Pani doktor, to są te sytuacje, kiedy młodzież pozwala sobie, prawda, na brak komunikacji, jest to dla nich wygodne. Ale wróćmy do sytuacji, kiedy rozważny rodzic chce pomóc dziecku, bo widzi, że coś jest nie tak. Dziecko nie mówi, na przykład małe, lub też widać wyraźne zaburzenia mowy. Diagnostyka już się odbyła, to powiedziałyśmy. Jak długo trwa terapia?
O, tutaj to się nie da powiedzieć, jak długo trwa terapia, bo to zależy od tego, przede wszystkim zależy oczywiście od osoby, czyli od pacjenta, od dziecka, z którym się spotykamy, od tego, w jakim jest wieku, od tego, jak ono jest zmotywowane, albo jak zmotywowani są rodzice, bo tutaj przy małych dzieciach to rzeczywiście ta pomoc i współpraca z rodzicem jest bardzo ważna, no bo dzieci nie zawsze mają świadomość tego, no przychodzi do nas po to, żeby mu pomóc z jakimś tam problemem i wyprowadzić na przykład go z jakiegoś kłopotu, więc to zależy tak, no i oczywiście zależy od samego zaburzenia, od tego z czym ten ktoś przyszedł, czy to jest jąkanie, czy to jest dysartria, czy to może dorosła osoba po wylewie czy udarze przyszła, bo pojawiła się afazja, czy też mamy do czynienia po prostu ze zwykłą dyslalią, czyli na przykład seplenieniem, czy nieprawidłowym wymawianiem ry, czy na przykład tetacyzmem, czy kapacyzmem, a więc brakiem wymowy starannej dźwięków naszego języka niektórych, albo po prostu z deformacją, bo mogą też być zdeformowane niektóre dźwięki, mogą się pojawić seplenienia międzyzębowe, boczne. To wszystko zależy od tego właśnie, od tych wielu czynników tak naprawdę, no ale to trwa czasami, to nie jest tak, że jak u lekarzy, że idziemy, da nam tabletkę, za tydzień pobierzemy tydzień i za tydzień już jest wszystko w porządku, to najczęściej trwa kilka miesięcy, czasami przechodzi to w lata. Nie da się tego na początku określić, że przyjdziesz 5 razy i wszystko będzie dobrze. To naprawdę zależy od tych, no, od wielu czynników.
Czy ciężka praca gwarantuje to, że wadę możemy wyeliminować?
Ja uważam, że tak. Chociaż no, to zawsze tutaj też ta strona biologiczna no, ma znaczenie, zależy od tego, czy nie pojawiły się jakieś zaburzenia, wady w budowie i w funkcjonowaniu, na co nie zawsze jesteśmy w stanie no, niesamowicie wpłynąć albo poprawić ten stan, na przykład układu nerwowego, w jakimś stopniu jesteśmy w stanie tutaj pomóc. Ale jak najbardziej uważam, że ta praca i motywacja jest naprawdę bardzo ważna. Ja spotykałam od małych dzieci, miałam okazję pracować i z małymi dziećmi, i z młodzieżą, i z osobami dorosłymi, i ze starszymi. Więc chyba patrząc na taki przekrój tych osób, to naprawdę chyba ta motywacja jest chyba najważniejsza. I osoby, które wiedzą, po co przychodzą i chcą coś ze sobą zrobić, chcą poprawić, to chyba najszybciej udaje im się pomóc. No i oczywiście no, bo z małymi dziećmi też się inaczej trochę pracuje, bo tutaj nie mamy utrwalonych różnych często takich kłopotów, problemów, szczególnie jeśli chodzi o problemy takie właśnie związane z dyslalią, czyli tylko z artykulacją. Ale tak jak powiedział pan doktor, my pracujemy teraz coraz szerzej logopedzi, bo pracują nie tylko z tymi właśnie wadami artykulacyjnymi, ze słownictwem czy z gramatyką, ale pracują, tak jak pan doktor powiedział, nad kompetencją komunikacyjną i zdarzają się coraz częściej rodzice, którzy mają świadomość tego, że no właśnie dzieci mają problemy z nawiązywaniem relacji, z utrzymaniem relacji, wstydzą się, niechętnie na przykład wypowiadają się. No tutaj może trochę inaczej też ta praca wygląda. Nie jest taką pracą nad starannością artykulacyjną, tylko w ogóle nad rozwijaniem tych kompetencji, czyli umiejętnością zachowania się też w różnych sytuacjach. Każdy z nas przecież inaczej rozmawia z innymi osobami w różnych sytuacjach. My tutaj też i trochę inną mamy sytuację, jak idziemy do, nie wiem, do przedszkola i pracujemy z przedszkolakami, też inaczej się zachowujemy językowo. Jak mamy wykład z panem doktorem, to też to inaczej trochę wygląda. Więc tych różnych sytuacji językowych jest wiele i u logopedy też można nad tym się skupić i też temu poświęcić uwagę.
Pani doktor już wspomniała o osobach dorosłych. Jeśli pani pozwoli, przez chwileczkę porozmawiajmy o tym.
Oczywiście.
To są właśnie problemy już związane z chorobami. Bo nie sądzę, żeby osoba 60-letnia przyszła sobie nagle poprawić sposób wypowiadania się. Raczej chodzi o udary, o choroby. To jest ciężka praca, czy też świadomość osoby, która chce sobie pomóc, pomaga państwu w pracy.
No rzeczywiście to jest praca z osobami właśnie, które mają afazję, bo to jest zaburzenie, czyli utraty mowy czy i przywracaniu różnych umiejętności związanych z mówieniem, bywa no właśnie zależne w tym przypadku szczególnie od tego stanu osoby po zawale, po udarze, ale również na przykład pracuje się z osobami, które mają demencję, u których pracują również logopedzi, na przykład z osobami, które mają schizofrenię czy inne zaburzenia psychiczne, żeby no, pomóc tym osobom jednak funkcjonować tu i teraz i dalej trzymać się, że tak powiem, w rzeczywistości. Jak zwykle to zależy też od pacjenta, tak jak powiedziałam wcześniej, od jego stanu zdrowotnego. I tutaj bywa bardzo różnie, bo zależnie od tego na przykład, czego oczekuje ten pacjent, co chce osiągnąć, czy chce wrócić do zawodu, jaki zawód wykonywał i czy no, będzie w stanie na przykład osiągnąć to, co chce. Tutaj jest taka duża złożoność. Czasami osobie, która no, nie musi mówić w pracy bardzo dużo, wykonuje taki zawód, który nie jest związany z kontaktem z drugim człowiekiem takim intensywnym, wystarczy powrót do tego stanu, że tak powiem, poprawnego językowego. Ale komuś, kto no, bardzo intensywnie pracuje, chociażby nauczycielom czy dziennikarzom, do takiego stanu tylko no, sobie radzę, to jest za mało, żeby na przykład wrócił z powrotem do zawodu i to też bywa trudne dla tych osób.
Czyli
bo
zawsze jest to indywidualna sprawa,
oczywiście,
począwszy
się
od dziecka,
tak,
skończywszy na osobie
jak zawsze
starszej.
W pierwszej kolejności trzeba po prostu tak, jak to mówimy, zawsze nie przedmiotowo, ale podmiotowo traktować każdą osobę. No i to zawsze zależy od indywidualnego przypadku, od wielu, wielu rzeczy, które towarzyszą też, że tak powiem, otoczka cała osobie, która ma jakiś problem.
Proszę państwa, powróćmy do dzisiejszego dnia, czyli Europejskiego Dnia Logopedy. Panie doktorze, wy przecież kształcicie logopedów, kształcicie pedagogów, od tego zacznijmy. Jak się zostaje logopedą?
Po pierwsze, trzeba zdać maturę i uzyskać dobry wynik, nawet bardzo dobry, z języka polskiego. Ponieważ w kryteriach naboru na poszczególne uczelnie ten przedmiot brany jest tutaj pod uwagę. Skoro już mamy maturę, musimy wybrać kierunek studiów logopedycznych. Tak zwana reforma Gowina z 2017 roku, właśnie dokonująca pewnych zmian w strukturze kształcenia, ustaliła, że logopedów kształcimy w ramach pedagogiki specjalnej. a więc muszą to być jednolite, jednostopniowe studia magisterskie. I takich szukamy. Jest wiele uczelni, które tutaj to realizują. By nie popaść w kryptoreklamę, na razie nie będę wymieniać. Niech sobie zresztą absolwenci danego rocznika, maturzyści szukają. Ale jeśli już znajdą, to wówczas przez 5 lat kształcą się. To jest jedna droga. Druga droga, zwłaszcza ta dla nauczycieli już czynnych, bądź nawet osoby z innych zawodów, to są podyplomowe studia logopedyczne, które najczęściej, jeśli chodzi o kształt programowy tych studiów, trwają 4 semestry. I też różne uczelnie proponują takie studia. Prosiłbym jednak zwracać uwagę, dotyczy to zwłaszcza często różnych takich sobie tam szkół, zwracać często uwagę, jaki jest program tych studiów. Ponieważ ukończenie czasami studiów podyplomowych może wymagać będzie certyfikacji, a takie certyfikaty wydaje Polskie Towarzystwo Logopedyczne lub Polski Związek Logopedów, bo tam mamy 2 takie towarzystwa. Więc to są dwie drogi. Albo zaraz po maturze jednolite studia magisterskie, albo później studia podyplomowe.
Na przykład na bazie pedagogiki.
Na bazie pedagogiki, oczywiście. I tylko trzeba pamiętać i zwracać uwagę, czy w tych studiach podyplomowych są niejako 3 moduły, bo przygotowanie logopedy polega przede wszystkim na, po pierwsze, przygotowaniu językoznawczym, językowym do wykonywanego zawodu. Po drugie, na przygotowaniu medycznym. Także logopeda to tak naprawdę trochę działa jak lekarz. I 3. moduł to jest właśnie ten moduł pedagogiczny.
To już wiemy, jaką drogę obrać, proszę państwa. Pani doktor, brakuje logopedów?
Ja myślę, że chyba wykształconych logopedów jest całkiem sporo na rynku tutaj. Chodzi bardziej chyba o to, że jednak placówki edukacyjne no nie mają chyba odpowiednio dużo finansów, żeby zatrudnić na przykład logopedów albo na wystarczająco dużą liczbę godzin, bo okazuje się rzeczywiście, no ja też prowadziłam takie badania, że dużo dzieci potrzebuje w szkołach tej pomocy logopedycznej, tego wsparcia, więc no czasami po prostu nie wystarcza godzin logopedycznych i logopedzi są zmuszeni do tego, żeby pracować z dużymi grupami dzieci albo bardzo krótko, mimo że powinni dłużej, no ale sama rozmawiając z logopedami z naszego regionu tutaj, to mam doświadczenie takie, że no oni sami mówią, że czasami czują straszny dyskomfort, bo no nie są w stanie wybrać, komu mają pomóc, komu należy, a komu nie. Tak naprawdę uważają, że wszystkim należy. Natomiast no, liczba godzin, którą mają do dyspozycji, no, ogranicza ich w jakiś sposób, więc nie zawsze mogą zrobić to, co by chcieli. No ale z tej opieki można też korzystać w ramach różnego rodzaju ośrodków, szpitali, czyli w ramach służby zdrowia, bo tam też są zatrudniani logopedzi, tylko też nie jest wcale tak wielu logopedów właśnie w służbie zdrowia zatrudnionych. No i chyba to bardziej z tego wynika, że nie zawsze dostęp do tego logopedy jest taki łatwy. Natomiast placówki różnego typu, no właśnie te oświatowe, czy działające w ramach takiej współpracy z oświatą, czy wspomagające oświatę, tak jakby chociaż nasza poradnia psychologiczno-pedagogiczna zatrudnia logopedów również, do których można się zgłosić.
A państwa studenci często pytają, jak zostać logopedą i na przykład wybierają pedagogikę, aby później kontynuować studia i zostać logopedą?
Tak, zdarzają się takie przypadki bardzo często, zwłaszcza wtedy, kiedy mieliśmy jeszcze studia na poziomie licencjackim. Tak. Przychodzili do mnie, pytali się, jak to działa, w którym kierunku się udać, nawet co do terenu, miasta. Było zainteresowanie. I tak jak pani doktor mówi, logopedów tak naprawdę w tej chwili to my mamy.
Trochę mamy,
tak. Trochę mamy.
Tylko zresztą sami wykształcili. Chcieliśmy, panie doktorze,
tak, bo u nas
były studia podyplomowe 2 razy u nas, mieliśmy kierunek na pedagogice, kierunek na kierunku pedagogika, specjalność logopedyczną przez kilka lat, więc trochę tych logopedów udało nam się tutaj wykształcić i spotykamy, jak odwiedzamy nasze przedszkola, szkoły, tak, to spotykamy naszych absolwentów, co jest bardzo miłe.
Taki wymarzony model, wręcz ideał, który chciałbym przekazać wszystkim kandydującym obecnie do samorządów. Ów model to w każdej szkole psycholog,
tak,
i w każdej szkole jest logopeda.
Zgadza się.
Bądź ewentualnie tak to jest zorganizowane, że oni po prostu są i są przede wszystkim dostępni. No ja właśnie wiem, w tym wszystkim jest jeden haczyk. pieniądze. Tylko właśnie, w końcu to dotyczy zdrowia tych młodych ludzi i dzieci. To nie jest umiejętność jakaś taka, jak rozpoznawanie rzek na mapie, czy odróżnienie jednej lektury od drugiej. To jest kwestia zdrowia, a tym samym później normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, a nikt z nas nie chce przecież mieć chorego społeczeństwa.
To no. Jeśli te hasła pojawią się na ulotkach, panie doktorze, to pan doktor policzy sobie honoraria później u polityków. Znajdziemy.
Ale
te
tak
ulotki.
Popieram pana doktora, no bo przecież dwie funkcje podstawowe dzięki temu, że potrafimy mówić i komunikować się, no to umiemy i dogadywać się z innymi i nawiązywać relacje, a po drugie, no zdobywamy wiedzę o świecie, zapisujemy sobie tą wiedzę w umyśle, więc tak jak pan doktor mówi, jeżeli nie mam, to tak naprawdę jest nasze zdrowie. Nasze zdrowie.
Bez wypracowania problemu, który mamy, no możemy sobie zamknąć drogę zawodową, życiową. Możemy nie spełnić marzeń pracy w radiu na przykład.
Na przykład.
Proszę państwa, czy logopeda to zawód wyjątkowy? Odważycie się państwo ocenić?
Ja uważam, że tak. Ja uważam, że tak. Ja osobiście bardzo lubię ten zawód i mi się podoba. Nie wiem, jakie będzie miał pan zdanie, pan doktor zdanie. Natomiast tak uważam, że to taki wyjątkowy zawód. W ogóle, no tak jak pan doktor mówił, trzeba lubić, że tak powiem, kilka rzeczy. Trzeba lubić pracować z drugim człowiekiem i to, o czym pan doktor mówił, przygotowanie takie pedagogiczne jest tutaj ważne, żeby umieć dogadać się z różnymi osobami w różnym wieku, o różnych charakterach i zachęcić jakoś ich do tego, żeby z nami współpracowali. No trzeba jednak zgłębić tą wiedzę językoznawczą, no trochę o tym języku trzeba wiedzieć, jak funkcjonujemy językowo i trzeba lubić też tą budowę taką biologiczną człowieka i jak ktoś lubi rzeczywiście taką wiedzę trochę medyczną, to bardzo dobrze się będzie odnajdywał w tym zawodzie, no bo tutaj rzeczywiście i trochę o ortodoncji, i trochę o foniatrii trzeba wiedzieć i o audiologii, czyli o słuchu i o mózgu, więc takie bardzo ciekawe są to zagadnienia. Myślę, że bardzo rozwijające każdego, kto się zajmuje tymi tematami. A przy okazji ten zawód jest od tej strony dla samego logopedy interesujący i taki właśnie rozwijający, to oprócz tego taki, no powiedziałabym, że też wymagający, bo logopedzi muszą pracować z ludźmi z bardzo różnymi trudnościami, zaburzeniami mowy, bo mamy tutaj i małe dzieci, które na przykład mają opóźnienia rozwoju mowy i mamy osoby, które mają różnego rodzaju niepełnosprawności związane ze słuchem, z intelektem, mamy osoby ze spektrum autyzmu, mamy młodzież na przykład, czy dzieci jąkające się. Mamy właśnie dorosłych, którzy mają problemy po różnego rodzaju, na przykład w wypadkach również komunikacyjnych, nie tylko po wylewach i udarach. Ale mamy też osoby, które na przykład chcą doskonalić swoją komunikację. Wcale nie przychodzą do nas po to, żeby tylko naprawiać coś, tylko rozwijać to, co już jest całkiem niezłe. Więc jeśli chodzi o pracę, to też jest i wymagająca, ale bardzo ciekawa i różnorodna. Więc taki zawód bardzo fajny i ciekawy moim zdaniem.
A można być na przykład logopedą króla, jak w przypadku króla Jerzego VI,
oczywiście,
prawda?
Znakomity bardzo przykład. Ciekawy.
Tak, znakomity przykład. Człowieka dorosłego, pełniącego kluczową funkcję w swoim społeczeństwie, w swoim narodzie i nagle okazuje się, że on nie jest w stanie wydać głosu, żeby normalnie coś powiedzieć. A jak to? Król, który nic nie powie. Tak, jest bardzo dobry przykład. Ja zresztą z pewną dozą fascynacji oglądałem ten film.
Bardzo dobry film.
Tak, bardzo dobry film.
Panie doktorze, a czy lubi pan tak z francuska brzmiące R.
Ach, to jest to R grasejujące tak zwane. Koleżanka więcej by coś powiedziała na temat artykulacji i sposobu działania. Powiem tylko tak, z punktu widzenia językoznawczego, że u Francuzów to nie jest wada wymowy.
Oczywiście.
Bo oni mają kilka allofonów, czyli wariantów fonologicznych tego R. W polszczyźnie, no cóż, mamy tylko tę głoskę przedniojęzykowo-zębową, drżącą, tak zwaną, ale ludzie czasami myślą sobie, że jak ktoś tak mówi, to jest coś takiego niedobrego. To chyba związane jest czasami z układem narządów mowy. Moja córka takie R wymawiała, dlatego Francuzi byli zachwyceni, zna świetnie francuski, byli zachwyceni jej R. Językoznawca, a zwłaszcza ten, który patrzy z aspektu takiego komunikacyjnego na problem, powie w ten sposób. Jeśli to nie zakłóca komunikacji, czyli nie powoduje nieporozumień, to nie ma potrzeby aż takiej rażącej ingerencji w to. Chyba że jest kłopot właśnie komunikacyjny, no bo co innego powiedzieć rower, a co innego powiedzieć jowej. To już jest kłopot, tak. Tak więc spokojnie z tym r.
Jak słyszycie państwo, są i bardzo poważne problemy, ale też oczywiście wymowa, która może zwrócić uwagę nawet na daną osobę, co może się przydać później nawet w karierze. Proszę państwa, dzisiaj obchodzimy Europejski Dzień Logopedy. Wypadałoby wszystkim logopedom złożyć serdeczne życzenia, bo w pośredni lub bezpośredni sposób każdy z nas chyba spotkał się poprzez dziecko kogoś z rodziny lub też z własną sprawą się udał do gabinetu, a więc jesteśmy winni to logopedom. Serdeczne życzenia dla państwa. Gratulacje oczywiście z powodu wyboru tego zawodu. No, ciężkiego też, można powiedzieć, wymagającego cierpliwości. Też długiej pracy z pacjentami. No ale to wszystko daje satysfakcję. Pani
daje
doktor?
Satysfakcję, tak. Jest to bardzo miłe, przyjemne. I rzeczywiście, jak komuś się pomoże i ktoś jest zadowolony, to daje rzeczywiście satysfakcję.
Panie doktorze, a pan zapewne życzyłby sobie, żeby ludzie znów zaczęli rozmawiać ze sobą,
przede
tak?
wszystkim, żeby zaczęli rozmawiać, nie mówić, nie słyszeć, ale słuchać i w konsekwencji rozmawiać. Jeśli nie ma wymiany myśli, wtedy nie ma możliwości porozumienia się i uruchomienia jakichkolwiek innych procesów społecznych.
Przed nami wiosna, więc doskonały moment, aby nadrobić te zaległości podczas spacerów, spotkań towarzyskich, rodzinnych także.
I kiedy udajemy się na spacer, telefony zostają w domu.
Czego państwu życzymy, żebyśmy znów zaczęli rozmawiać. Moimi państwa gośćmi byli dzisiaj pani dr Agnieszka Kuskowska, adiunkt, pracownik Zakładu Pedagogiki i Kształcenia Pedagogicznego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, jednocześnie logopeda, pedagog specjalny, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny. Dziękuję pani doktor.
Dziękuję.
I pan dr Daniel Bartosiewicz, adiunkt, pracownik Zakładu Pedagogiki i Kształcenia Pedagogicznego, językoznawca zajmujący się dydaktyką języka w szkole oraz lingwistyką tekstu. Dziękuję panie doktorze.
Dziękuję bardzo.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.